Kiedy my jechaliśmy, prawda, do samego Katynia, no to między innymi jednym z elementów było rozpoznanie terenu lasu w ogóle katyńskiego, prawda? Stwierdzenie, czy istniejący wówczas na powierzchni cmentarz jest cmentarzem PCK, gdzie znajduje się rejon dołów śmierci. A z tych dołów śmierci, prawda, 7 miało być wyekshumowanych w 1943 roku w całości, czy szczątki ludzkie stamtąd miały być wyekshumowane. I widzieliśmy również z tej dokumentacji niemieckiej z 1943 roku, z tej publikacji poświęconej właśnie tej zbrodni katyńskiej, że zostało odkryte na przełomie maja i czerwca 1943 roku ten dół śmierci numer 8, który ostatecznie udało nam się zlokalizować. Ten dół śmierci numer 8 był zlokalizowany ponad 100 metrów bardziej na południe od całej strefy tego tak zwanego cmentarza PCK, powstałego w 1943 roku, tego i strefy rejonu dołów śmierci 1-7. Ale kiedy nam było dane ten dół śmierci eksplorować, prawda, pogłębiać, okazało się, że tam szczątków ludzkich nie ma.
W lecie 1939 roku w Europie czuć było zbliżający się konflikt zbrojny. Napięta sytuacja dyplomatyczna i pęd faszystowskich Niemiec ku wojnie zwiastował nieuchronną katastrofę. 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie doszło do podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, formalnie paktu o nieagresji między Związkiem Radzieckim a III Rzeszą, a faktycznie umowy pomiędzy Hitlerem i Stalinem, która stanowiła o przyszłości państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, i ostatecznie przesądziła kwestię wojny w Europie. 1 września 1939 roku niemieckie armie zaatakowały Polskę, rozpoczynając najbardziej makabryczną wojnę w dziejach świata. Po 16 dniach niemieckiej ofensywy mocno osłabiona polska armia została zaatakowana przez Armię Czerwoną, która 17 września 1939 roku przekroczyła wschodnie granice Rzeczpospolitej. Po kilku tygodniach walk kampania wrześniowa została zakończona, a III Rzesza i Związek Radziecki dokonały podziału Polski. We wrześniu i październiku 1939 roku około 250 tysięcy polskich żołnierzy dostało się do sowieckiej niewoli. Zostali internowani w 138 obozach. 22 czerwca 1941 roku wojska niemieckie po podporządkowaniu sobie większości państw zachodniej i południowej Europy rozpoczęły realizację operacji o kryptonimie Barbarossa. Rozpoczęła się największa operacja lądowa II wojny światowej, atak Niemiec na Związek Radziecki i otwarcie tak zwanego frontu wschodniego. Niepowodzenie tej operacji zadecydowało ostatecznie o porażce Rzeszy w całej wojnie. W nieco ponad miesiąc od ataku Niemiec na Związek Radziecki, po rokowaniach prowadzonych za pośrednictwem Brytyjczyków w Londynie, doszło do podpisania umowy pomiędzy polskim rządem na uchodźstwie i Sowietami. Podpisanie układu między rządem polskim a ZSRR stworzyło podstawy do zwolnienia polskich jeńców wojennych internowanych na terenie ZSRR oraz do stworzenia w Związku Radzieckim polskich sił zbrojnych. Kiedy po podpisaniu układu Sikorski-Majski wyznaczono w Buzułuku punkt zborny zwolnionych jeńców, a na dowódcę wyznaczono generała Andersa, codziennie zaczęły napływać niezliczone rzesze szczęśliwych, choć wycieńczonych żołnierzy, średnio około 1000 osób dziennie. Spowodowało to olbrzymie problemy logistyczne, bo na miejsce trafiało bardzo mało oficerów, którzy mogliby nad taką masą żołnierzy zapanować. Z wziętych do niewoli w 1939 roku 14 generałów wróciło tylko dwóch. Z 300 wyższych oficerów do Buzułuku dotarło zaledwie 6. Kiedy napływ ludzi ustał, obliczono, że ogółem brakuje około 15 tysięcy osób, w tym prawie 8,5 tysiąca oficerów. Po sprawdzeniu raportów innych żołnierzy okazało się, że chodzi o grupę jeńców przeniesioną z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska.
Znajdujemy się nieopodal Lasu Katyńskiego. Las znajduje się tutaj. W tym miejscu kiedyś stał dom Parfienija Kisielowa. Był on jednym z najważniejszych świadków, który wskazał Niemcom miejsce, gdzie zostały ukryte zwłoki polskich oficerów zamordowanych w Lesie Katyńskim. Parfieniej Kisielow złożył swoje zeznania Niemcom. Zeznał on, że tutaj w Lesie Katyńskim zostały ukryte zwłoki polskich oficerów zamordowanych przez NKWD. Twierdził nawet, że słyszał strzały. Było to możliwe, ponieważ jego dom znajdował się w odległości 300 metrów od Lasu Katyńskiego, a część ofiar rzeczywiście została rozstrzelana w lesie tuż nad dołami. Było to nie więcej niż 20% wszystkich ofiar rozstrzelanych właśnie w tym rejonie przez NKWD.
13 kwietnia 1943 roku niemieckie radio nadało audycję propagandową informującą, że żołnierze jednego z obecnych sojuszników wymordowali połowę korpusu oficerskiego drugiego sojusznika. Zaginieni polscy oficerowie stanowili bowiem 45% całego korpusu oficerskiego polskich sił lądowych. Ostatnia data znaleziona w dokumentach przy oficerach to 6 maja 1940 roku, czyli ponad rok przed pojawieniem się w tych okolicach pierwszych oddziałów niemieckich. W 1943 roku na zaproszenie Niemców i za zgodą polskich władz podziemnych w ekshumacjach w roli obserwatora uczestniczył Józef Mackiewicz. Po powrocie z Katynia udzielił wywiadu w Gońcu Codziennym.
Robotnicy miejscowi wkraczają do dołów, w których spoczywają zabici. Oddzielają pojedyncze zwłoki, często przy tym zmuszeni są je odrywać. Tak bardzo spłaszczone i sprasowane są warstwy trupów. Układają je na nosze i niosą na wolną przestrzeń, gdzie zostają złożone na ziemi. Inna grupa robotników pod ścisłym kierownictwem członków i funkcjonariuszów Polskiego Czerwonego Krzyża wydobywa wszystko, co się przy zwłokach znajduje. Widziałem stan zwłok i stan mundurów. Gleba piaszczysto-gliniana sprzyja częściowo mumifikacji znanej w nauce pod nazwą tłuszczowosk. Mundury są oczywiście sprasowane, zlepione, kleiste, bezbarwne. O odpinaniu guzików mowy być nie może. Operuje się nożami. Rozcina się więc kieszenie i kieszonki, nawet cholewy butów, aby wydobyć wszystko, co człowiek ten nosił przy sobie za życia.
Parfieniej Kisielow był jednym z najważniejszych świadków i później, gdy na ten teren wkroczyła Armia Czerwona, został oczywiście aresztowany. Torturami zmuszono go do zmiany zeznań. Pokazano go nawet w sowieckiej kronice filmowej, gdzie już wyglądał zupełnie inaczej. Był ogolony, miał sparaliżowaną jedną rękę. Był to najprawdopodobniej efekt tortur, jakim poddało go NKWD. Prezentowano także pisemne odwołanie zeznań, które złożył przed Niemcami. No i Parfienija Kisielowa nikt już więcej nie widział żywego. Przepadł on po prostu bez śladu.
We wrześniu 1943 roku teren Lasu Katyńskiego został ponownie zajęty przez nacierające na zachód oddziały Armii Czerwonej. Pozwoliło to Sowietom na powołanie specjalnej komisji śledczej pod przewodnictwem Nikołaja Burdenki, której zadaniem było ponowne zbadanie terenu Lasu Katyńskiego i udowodnienie, że winę za wymordowanie polskich jeńców ponoszą Niemcy. Raport komisji Burdenki przez ponad 40 lat stanowił jedyną dopuszczaną przez władze radzieckie i władze komunistycznej Polski wersję katyńskiej masakry. Ujawniona przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Borysa Jelcyna tzw. teczka numer 1, zawierająca protokół z posiedzenia Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików z marca 1940 roku, ostatecznie i jednoznacznie wskazała sprawców tej zbrodni.
Ściśle tajne, z dnia 5 marca 1940 roku. Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, numer 794 przez B, Moskwa. KCWKP-B. Towarzysz Stalin. W obozach dla jeńców wojennych NKWD, ZSRR i w więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi w chwili obecnej znajduje się duża liczba byłych oficerów Armii Polskiej, byłych pracowników Policji Polskiej i organów wywiadu, członków nacjonalistycznych kontrrewolucyjnych partii, członków ujawnionych kontrrewolucyjnych organizacji powstańczych, uciekinierów i innych. Wszyscy są zatwardziałymi wrogami władzy radzieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju radzieckiego. Będąc jeńcami wojennymi, oficerowie i policjanci przebywający w obozach usiłują kontynuować działalność kontrrewolucyjną, prowadzą agitację antyradziecką. Wszyscy czekają tylko na wyjście na wolność, aby uzyskać możliwość aktywnego włączenia się do walki przeciwko władzy radzieckiej. Organy NKWD w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi wykryły szereg kontrrewolucyjnych organizacji powstańczych. We wszystkich tych kontrrewolucyjnych organizacjach przywódczą rolę odgrywali byli oficerowie Armii Polskiej, byli policjanci i żandarmi.
Po zapoznaniu się z referatem Berii, biuro polityczne KC 5 marca 1940 roku postanowiło.
Protokół z posiedzenia biura politycznego KC 1940 rok. Z 5 marca 1940 roku. 144. Sprawa NKWD ZSRR. 1. Polecić NKWD ZSRR. Sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14 700 osób, byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników i strażników więziennych, a także sprawy aresztowanych i przebywających w więzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi 11 000 osób. Członków różnych szpiegowskich i dywersyjnych organizacji kontrrewolucyjnych, byłych obszarników, fabrykantów, byłych polskich oficerów, urzędników i uciekinierów. Rozpatrzyć w trybie specjalnym z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania. 2. Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów. Postanowienia o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia w następującym trybie. A. Przeciwko osobom znajdującym się w obozach jeńców wojennych. Na podstawie zaświadczeń przedstawianych przez Zarząd do Spraw Jeńców Wojennych NKWD ZSRR. B. Przeciwko osobom aresztowanym. Na podstawie zaświadczeń z akt przedstawianych przez NKWD USRR i NKWD BSRR. 3. Rozpatrzenie spraw i podjęcie decyzji powierzyć trójce w składzie towarzysze Merkułow, Kabułow i Basztakow. Naczelnik 1. Specwydziału NKWD ZSRR.
Czy orzeczony w takim trybie quasi-wyrok, typowy dla stosunków w stalinowskim wymiarze sprawiedliwości, można uznać za legalny?
Tak, to jest pytanie tym trudniejsze, że w ogóle zagadnienie legalności w Związku Radzieckim w czasach stalinowskich odbiega od naszych wyobrażeń europejskich. To prawo tego totalitaryzmu, komunizmu w czasach stalinowskich, takich brutalnych represji, no wielce się w ogóle różniło od prawa europejskiego. Konkretnie zbliżając się do tego zagadnienia, chciałbym powiedzieć taką rzecz. Związek Radziecki miał swój ustrój sądów powszechnych, tam w latach 20-23, prawda, i następnych odpowiednie przepisy ustawowe weszły w życie, więc był ustrój sądów powszechnych, czyli dla wszystkich w zasadzie ludzi, dla osób cywilnych. Były trybunały wojskowe dla wojska, dla żołnierzy. Tak jest z reguły właśnie w każdym kraju, ale nie ma statystyk. Lecz na moje wyczucie zdecydowana większość osób, które w Związku Radzieckim w czasach stalinowskich, od stalinowskiego terroru trafiała do łagru, była rozstrzeliwana, zacznijmy od tego, rozstrzeliwana, czyli zapadały wyroki śmierci, trafiała do łagrów, do więzień. Zdecydowana większość osób, jak mówię, to jest moje wyczucie, bo liczb nie mamy, była sądzona, i tu nie wiem, czy nie należałoby w cudzysłowie użyć tego słowa, była sądzona przez tak zwane OSO. Osobo jest owieszczanie, czyli kolegium specjalne. W zasadzie było to kolegium specjalne NKWD, czyli składało się z funkcjonariuszy NKWD. Powiedziałem w zasadzie, bo czasem jednym z trzech członków był tam prokurator miejscowy, ale w zasadzie to funkcjonariusze NKWD, tak zwana trojka. Rozpatrzyć w trybie specjalnym z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary rozstrzelania. Czyli od razu rozpatrzyć w trybie specjalnym i od razu jest decyzja, że wszystkich rozstrzelać, prawda? Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, bez postanowienia o zakończeniu śledztwa i bez aktu oskarżenia na podstawie zaświadczeń wydawanych przez odpowiednie tam jednostki zarządy NKWD. Tak wyglądało postępowanie. Więc ci oficerowie polscy, jeszcze chciałem przypomnieć, no, to na ogół wiemy, oni byli wielokrotnie podczas pobytu w tych łagrach, byli wielokrotnie przesłuchiwani, oczywiście pod kątem możliwości przydatności dla sprawy radzieckiej, pod kątem ich w ogóle w stosunku do Związku Radzieckiego. Prawie wszyscy zdali egzamin z patriotyzmu, co właśnie kosztowało ich życie. I tu przed chwilą przeczytałem tryb specjalny, bez niczego, bez przedstawienia zarzutów, bez jakiegokolwiek dalszego tam przesłuchiwania, bez przedstawienia aktu oskarżenia, także oni nawet nie wiedzieli. To była procedura specjalna, ale jednak procedura radziecka. Jeśli to uznamy, że to jest legalne, no w wyobrażeniach Związku Radzieckiego czasów stalinowskich i tych ludzi to jest jakaś legalność, no ale to się przez usta nie chce przycisnąć nam w Europie dzisiejszych czasów.
Decyzja Biura Politycznego została wprowadzona w życie. 3 kwietnia 1940 roku z Kozielska wyruszył pierwszy transport jeńców. Jeńcy z obozu w Kozielsku byli transportowani do stacji kolejowej Gniezdowo, nieopodal Katynia, pociągami towarowymi. Tam pociągi rozładowywano i przewożono polskich żołnierzy ciężarówkami do willi NKWD w Lesie Katyńskim. Relacja dotycząca rozładowywania pociągów na stacji kolejowej Gniezdowo pochodzi od Stanisława Swianiewicza, oficera rezerwy i jeńca obozu w Kozielsku, któremu cudem udało się uniknąć rozstrzelania. Swianiewicz prawdopodobnie dzięki interwencji Wsiewołoda Mierkułowa, pierwszego zastępcy szefa NKWD Ławrientija Berii i jednego z wykonawców zbrodni katyńskiej, uniknął w ostatnim momencie losu, który stał się przeznaczeniem jego kolegów. Stanisław Swianiewicz był ekonomistą i wybitnym znawcą gospodarki niemieckiej, a prywatnie znajomym Teodora Oberlendera, adiutanta Erisha Kocha, wysoko postawionej osobistości w III Rzeszy. Prawdopodobnie te fakty uczyniły Swianiewicza przydatnym źródłem informacji dla radzieckiego wywiadu i dzięki temu w ostatnim momencie, już na stacji w Gniezdowie, został wyłączony z transportu i skierowany do osobnego wagonu, z którego mógł obserwować załadunek polskich oficerów do ciężarówek, wiozących ich do willi NKWD. W swojej relacji pisał:
los zdarzył, że jestem jedynym polskim oficerem, który odbył drogę z transportem z Kozielska do stacji kolejowej w pobliżu Katynia i w dniu 30 kwietnia 1940 roku był w pobliżu miejsca kaźni, chociaż wówczas nie wiedziałem o tym, co tam się działo. Jechaliśmy przez całą noc, prawie nie zatrzymując się. Rano 30 kwietnia ujrzeliśmy kopuły cerkwi smoleńskich. Z kierunku, w którym padały cienie, staraliśmy się określić kierunek jazdy. Stwierdziliśmy, że jesteśmy więzieni na północny zachód. Ogarnęło nas podniecenie, czyżby naprawdę wieziono nas do Polski? Po przejechaniu jednak kilkunastu kilometrów pociąg zatrzymał się. Po pewnym czasie do naszego wagonu wszedł pułkownik NKWD i kazał mi zabrać moje rzeczy i iść w ślad za nim. Był jasny, słoneczny dzień, z pól szły zapachy wiosny, gdzieniegdzie jeszcze leżały małe płachty śniegu. O jakieś 200 kroków przed nami była mała stacyjka, na której peronie nie było widać żadnej żywej istoty. Pułkownik wprowadził mnie do innego, pustego już wagonu i kazał zamknąć w oddzielnym przedziale. Przed żelazną kratą mojego przedziału stanął specjalny wartownik. Spróbowałem wejść na górną półkę, zasadniczo przeznaczoną na rzeczy, w nadziei, że stamtąd można będzie wyjrzeć przez ów otwór. Ku memu zdziwieniu wartownik mi w tym nie przeszkadzał, wyciągnąłem się więc na półce, udając, że śpię. Po pewnym czasie spojrzałem na wartownika, stał on odwrócony do mnie plecami i gapił się przez okno. Wyjrzałem więc na zewnątrz. Na placu stał zwykły pasażerski autobus średnich rozmiarów z zasmarowanymi wapnem oknami. Autobus zabierał około 30 jeńców i znikał za drzewami. Wracał mniej więcej po pół godziny lub trzech kwadransach, żeby zabrać następną partię. Po środku placu z rękami w kieszeniach długiego płaszcza stał ów pułkownik NKWD, który mnie wydzielił z transportu. Wysoki i gruby brunet w średnim wieku z czerwoną twarzą. Było jasne, że on nadzorował całą operację. Zastanawiałem się, na czym polegała ta operacja.
Dla Stanisława Swianiewicza było jasne, że jego koledzy są wywożeni do miejsca oddalonego najwyżej o kilka kilometrów od Gniezdowa. Wtedy na stacji wydało mu się podejrzane, że mimo pięknej wiosennej pogody jeńcom nie kazano przez te kilka kilometrów maszerować, jak czyniono to przy transportach do poprzednich miejscowości. Zapewne zastanawiała go również obecność wyższego dygnitarza NKWD w prostej na pozór czynności przewiezienia jeńców z jednego obozu do drugiego, czy uzbrojeni w bagnety żołnierze NKWD na peronie. Nie miał jednak na te pytania odpowiedzi i jak później wspominał, nie przyszło mu wtedy do głowy, że to może być egzekucja.
W tym miejscu najprawdopodobniej znajdowała się willa NKWD, w której wymordowano ponad 4000 jeńców obozu z Kozielska i których później pochowano w pobliskim lesie w Katyniu. Mówię prawdopodobnie, ponieważ ten teren się zmienił w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Trwały tutaj akcje zacierania śladów, ale możemy przypuszczać z dużym prawdopodobieństwem. Jesteśmy na drodze, która dawniej prowadziła prosto na Dniepr i tutaj po jej stronie znajdowała się ta willa NKWD. Tutaj podjeżdżały samochody ciężarowe, takie więzienne ciężarówki zwane czarnymi krukami. Powszechnie były tak nazywane w Związku Sowieckim. I tymi ciężarówkami przywożono tutaj polskich jeńców, którzy byli wcześniej transportowani wagonami kolejowymi do stacji Gniezdowo. Z tego Gniezdowa przyjeżdżali właśnie tutaj do tego miejsca, gdzie dawniej się mieściła willa NKWD. Następnie byli prowadzeni do pomieszczeń piwnicznych i tam po sprawdzeniu ich tożsamości byli rozstrzeliwani przez oprawców. Ich zwłoki wywożono ciężarówkami do Lasu Katyńskiego, gdzie zostały one ukryte w kilku dołach śmierci. Oczywiście później trwała akcja zacierania śladów. Ta willa została zburzona. Najprawdopodobniej miało to miejsce już w latach 80., kiedy prawda zaczynała powoli wychodzić na jaw, nawet w Związku Sowieckim, kiedy już niektóre gazety zaczynały pisać prawdę o Katyniu, co już w 89 roku miało miejsce. Ta willa NKWD została zburzona, zatarto po niej ślady. Aktualnie stoi tutaj już inny budynek i na tym terenie zbudowano także osiedle domków jednorodzinnych, tak aby zatrzeć wszelkie ślady po zbrodni katyńskiej. Jeżeli chodzi o te ciężarówki więzienne, którymi tutaj przywożono jeńców, taka więzienna ciężarówka mieściła około 30 ludzi. Tam były takie w środku pojedyncze cele, gdzie upychano tak po kolei po jednym więźniu z każdej ze stron. No a później ciała wywożono już po zamordowaniu jeńców, wywożono zwykłymi ciężarówkami. Na taką jedną ciężarówkę gdzieś wrzucano około 25 do 30 zwłok. No i warto tutaj odnotować, że sowieccy oprawcy później za umycie takiego samochodu z krwi dostawali tam po 5 rubli bodajże jakiś przydział wódki i kiełbasy. Taka była ich nagroda za uczestniczenie w tej masowej zbrodni. Zwykle w ciągu jednego dnia mordowano cały transport. Te transporty liczyły tak od kilkudziesięciu do 250 jeńców jednorazowo, tylu przywożono. Niektórym krępowano ręce sznurem, był to sznur produkcji sowieckiej. Zwykle starano się w ten sposób unieszkodliwić tych, którzy mogli stawić opór, więc przede wszystkim podchorążych i młodszych oficerów. Do końca nie wiadomo, czy w ten sposób torturowano jeszcze jeńców przed śmiercią, czy po prostu te płaszcze narzucano im na głowy tuż po egzekucji, żeby nie wylewało się zbyt wiele krwi. Później był problem ze zmyciem tej krwi, tak na przykład przy strzale w potylicę ofiara mogła utracić nawet 1 litr krwi, dlatego później był problem z posprzątaniem tych wszystkich pomieszczeń. Natomiast w Charkowie sowieccy oprawcy wynaleźli taką nowoczesną metodę. Tam z kolei strzelano nie tyle w potylicę, co starano się trafić już w szyjny odcinek kręgosłupa i wówczas te ofiary nie traciły tyle krwi, ile w przypadku strzałów w potylicę.
Analiza dokumentów archiwalnych i zdjęć lotniczych wykonanych przez Luftwaffe w 1943 roku określa lokalizację strefy tzw. dołów śmierci. 7 dołów znajdujących się w pobliżu obecnego cmentarza polskiego, z których wydobyto i przeniesiono zwłoki oficerów do bratnich mogił oraz dołu śmierci nr 8, zlokalizowanego w dniach 1-2 czerwca 1943 roku przez Komisję Techniczną Polskiego Czerwonego Krzyża.
I myśmy rzeczywiście znaleźli to miejsce, w którym znajdował się dół śmierci nr 8, częściowo ledwie naruszony w 1943 roku przez Niemców i przez przedstawicieli PCK. W tym dole, jak i w zasadzie wielu innych, znajdowaliśmy bardzo nieliczne szczątki kości po prostu. A to pozostałość żuchwy, a to pozostałość czaszki stosunkowo często takich makabrycznych, powiedzmy, czy przykrych znaleźć można zaliczyć pozostałości butów, na przykład w typie oficerek z tkwiącymi jeszcze kośćmi pod udzi. Z tym, że w tym dole numer 8, poza tymi szczątkami, prawda, o których teraz wspominam, no pozostałości na przykład guzików z orzełkiem, wojskowych ewidentnie, pozostałości mundurów, paru czapek wojskowych, jakiejś jednej czy dwóch portmonetek, ale tego było bardzo, bardzo mało w porównaniu nawet z tymi dołami śmierci 1-7, które były przeglądane w znacznym stopniu, prawda, odkrywane w 1943 roku. A na dodatek w tym dole śmierci numer 8 również znaleźliśmy parę przedmiotów świadczących o późniejszej ingerencji prawdopodobnie rosyjskiej, bo na przykład czapkę żołnierza rosyjskiego znaleźliśmy w obrębie wypełniska tego obiektu. Też jakąś czapkę cywilną, no, które się mogą łączyć z fazą, z czasem, kiedy ten dół był rozkopywany, kiedy szczątki ludzkie były po prostu przenoszone gdzieś indziej.
Teraz znajdujemy się w Lesie Katyńskim, w miejscu, gdzie znajdował się dół oznaczony numerem 8. Sowieci po wymordowaniu polskich oficerów w willi NKWD, tutaj niedaleko nad Dnieprem, przewieźli ich zwłoki samochodami i te zwłoki zostały ukryte w 8 dołach. 7 dołów znajduje się aktualnie na terenie polskiego cmentarza wojskowego, a dół numer 8 znajduje się w tym miejscu, gdzie my jesteśmy tutaj. On został odkryty jako ostatni w trakcie ekshumacji w 1943 roku. I wówczas, gdy pracowała w Lesie Katyńskim Komisja Techniczna Polskiego Czerwonego Krzyża, nie dokonano całej ekshumacji zwłok znajdujących się w tym dole. Jak szacowali pracownicy Komisji Technicznej PCK, mogło się w tym dole znajdować od 100 do 200 zwłok polskich oficerów. Byli to oficerowie, których wywożono z obozu w Kozielsku już w ostatniej kolejności. Świadczyła o tym letnia odzież, którą mieli oni na sobie. I Polacy wydobyli, pracownicy tej Komisji Technicznej PCK, tylko kilka zwłok i musieli przerwać ekshumację. To był wówczas początek czerwca 1943 roku.
Przerwanie przez Niemców w 1943 roku ekshumacji w Lesie Katyńskim od początku wzbudzało wiele kontrowersji. Po analizie dokumentów, po analizie relacji świadków, do których udało nam się dotrzeć, można postawić trzy hipotezy dotyczące powodów przerwania tych ekshumacji. Po pierwsze, to ta teza związana z oficjalnym niemieckim komunikatem.
Jak oficjalnie stwierdzono, rozpoczęła się plaga much, która uniemożliwiała tą ekshumację. Co jest bardzo ciekawe, w tym samym czasie Niemcy prowadzili ekshumację na Ukrainie w Winnicy, gdzie odnaleźli również masowe groby ofiar stalinowskich represji. Tam było ponad 9 tysięcy zwłok i w tejże Winnicy plaga much im nie przeszkadzała. Ta ekshumacja była kontynuowana.
Druga teza, bardzo mało prawdopodobna, może wiązać się z odnalezionymi w dole numer 8 w 1994 roku rosyjskimi czapkami. Jacek Wilanowski w książce Kłamstwo stulecia w cieniu Katynia powołuje się na relację jednego ze świadków zbrodni katyńskiej, Iwana Titkowa, był on kierowcą NKWD. Iwan Titkow miał rzekomo zeznać francuskim dziennikarzom, że podczas likwidacji obozu w Kozielsku, podczas tej egzekucji w Lesie Katyńskim, NKWD posłużyło się 16 rekrutami Armii Czerwonej, którzy służyli NKWD do zasypywania dołów śmierci. Po zakończeniu egzekucji NKWD miało rozstrzelać tych żołnierzy jako niewygodnych świadków i ich ciała miały być złożone razem z ciałami polskich oficerów.
W tym dole znajdowały się zwłoki jeńców z dwóch ostatnich transportów i ostatni ślad, jaki odnaleziono, to była gazeta z datą 6 maja 1940 roku.
Jeżeli przyjmiemy tezę, że w dole numer 8 znajdowały się zwłoki polskich oficerów, którzy zostali rozstrzelani jako ostatni, no to automatycznie miejscem spoczynku tych żołnierzy rosyjskich, hipotetycznie według tej relacji Iwana Titkowa, którzy mogli się znaleźć podczas egzekucji w Lesie Katyńskim, również był dół numer 8. Niemcy po tym, jak odnaleźli dół numer 8, po rozpoczęciu ekshumacji, wydobyciu 10-15 zwłok polskich oficerów według różnych relacji, mogli natrafić na ślady, które świadczyły o tym, że w dole tym znajdują się również rosyjscy żołnierze. I taka teza postawiona przez Rosjan mogłaby zupełnie obalić tą wykorzystywaną przez niemiecką machinę propagandową tezę o rozstrzelaniu, zresztą później okazało się, że słuszną, polskich oficerów przez NKWD na rozkaz Stalina. Żaden z historyków, z którymi rozmawiałem, nie chciał dać wiary tej relacji Iwana Titkowa i równocześnie wskazywali na bardzo dużo rozbieżności w faktach, tych, które są podawane przez inne źródła w stosunku do książki pana Wilanowskiego, więc ta teza jest mało prawdopodobna.
Nie dokończono ekshumacji tego dołu numer 8 i właśnie na tej podstawie trudno nam w tej chwili ocenić jednoznacznie, ale zakładając, że rzeczywiście, jeżeli znajdowało się tam około 200 ofiar, wtedy możemy założyć, że całość jeńców z Kozielska została zamordowana i ich zwłoki ukryto w Lesie Katyńskim. Może z wyjątkiem tej pierwszej grupy, którą wywieziono 3 marca, tam było 115 osób, oni mogli być istotnie pochowani później w Smoleńsku, ale co do całej reszty, no jest to bardzo prawdopodobne. Jako że tam raport PCK wymieniał 4243 ofiary, no i w tym momencie po dodaniu tych 200 uzyskiwaliśmy liczbę przekraczającą 4400. Z notatki Szelepina wiemy, że akta personalne ofiar zamordowanych z obozu w Kozielsku to była liczba 4421, czyli bardzo zbliżona do tej, która by nam powstała po dodaniu tych 200 z tego dołu numer 8 do liczby pozostałych ofiar już odnalezionych w Lesie Katyńskim.
Najbardziej prawdopodobna wydaje się być trzecia teza dotycząca powodów przerwania ekshumacji przez Niemców w 1943 roku. 13 kwietnia 1943 roku niemieckie radio podało informację o odnalezieniu zwłok oficerów, którzy zostali przeniesieni z wszystkich 3 obozów.
Wiadomo, że początkowo Niemcy byli przekonani, że w Lesie Katyńskim spoczywają zwłoki polskich oficerów zarówno z Kozielska, jak i Starobielska, a także jeńców ze Staszkowa. No i spodziewali się, że ta liczba będzie tam wyższa od 10 tysięcy, nawet podawano 12 tysięcy na łamach Wilki Szerbeobachter. No później się okazało, że ich tam jest mniej, że w rzeczywistości są tam tylko jeńcy z Kozielska, no ale żeby już nie podważać swojej własnej wiarygodności, no to Niemcy nie skorygowali tego pierwszego komunikatu. I kolejna ważna wskazówka, te ofiary miały na sobie letnią odzież. Już nie było tych zimowych płaszczy, czyli wiadomo, że to już była pora, kiedy było naprawdę ciepło. No i prawdopodobnie ta ich odzież stała się tą przyczyną, że te zwłoki zostały gdzieś usunięte przez Sowietów na początku 1944 roku. Wiadomo, po odbiciu Lasu Katyńskiego we wrześniu 1943 roku Sowieci chcieli udowodnić, że tej zbrodni dokonali Niemcy, więc rozpoczęto tam pewne prace ziemne, rozpoczęto ekshumację, starano się na siłę udowodnić, że zbrodni dokonali Niemcy, zebrano zeznania fałszywych świadków, zorganizowano nawet konferencję prasową dla zachodnich dziennikarzy. Poinformowano ich wcześniej, że do zbrodni doszło w 1941 roku, wskazano 2 miesiące, sierpień i wrzesień, i zademonstrowano ofiarę w letniej w zimowej odzieży. I w tym momencie jeden z tych dziennikarzy zwrócił na to uwagę, jak to jest możliwe, że ofiara nosi zimową odzież, a została zamordowana w sierpniu lub wrześniu, kiedy jest koniec lata, kiedy na Smoleńszczyźnie jest gorąco.
Wówczas padła taka odpowiedź, że na Smoleńszczyźnie klimat jest zmienny, no a wiadomo, że w sierpniu tutaj jest bardzo gorąco. Także wówczas ten termin śmierci został przesunięty, zignorowano nawet te fałszywe zeznania świadków. Termin śmierci został przesunięty na okres września, października, listopada i grudnia i tej wersji strona sowiecka postanowiła się już trzymać do samego końca. Dlatego gdy w dole numer 8 odkryto zwłoki już ubrane w letnie mundury bez tych płaszczy, postanowiono je usunąć, żeby ich odkrycie nie kolidowało w żaden sposób z tą wersją, która została ogłoszona przez komisję Burdenki. Zwłoki polskich oficerów z dołu numer 8 wywieziono w niewiadomym kierunku, nie wiadomo co się z nimi stało. Czy zostały w jakiś sposób zniszczone, czy zostały zakopane gdzieś indziej. Na ten temat niestety nie wiemy nic.
Ale warte jest może podkreślenia to, że ponieważ wspominałem, jednym z aspektów tych prac w 1995 roku było rozpoznanie strefy polskiego cmentarza wojennego. Wówczas zakładane były pewne jego konkretne granice. I myśmy praktycznie całą tę strefę, która dzisiaj już jest udostępniana, bo w roku 2000 ten cmentarz został otwarty, prawda, zaadoptowany, wcześniej otwarty, przebadali naprawdę metr po metrze i drogą między nimi odwiertów, to była jedna z technik rozpoznawania tej strefy, dosłownie co 2 metry były wykonywane odwierty po to, żeby stwierdzić, czy pod powierzchnią gruntu znajdują się nawarstwienia zmienione, przeobrażone przez człowieka, które w jakim stopniu można było identyfikować na przykład z dołami śmierci, czy też nie. W wypadku, jeżeli je udało się nam uchwycić właśnie, no to wtedy taki odwiert nie był kontynuowany w tym miejscu, czy w jego obrębie, w sąsiedztwie były wykonywane wykopy, żeby zobaczyć, co tak naprawdę się pod ziemią znajduje. Także z całą pewnością w obrębie dzisiaj istniejącego tego cmentarza polskiego wojennego w Katyniu, poza tą strefą rozpoznaną dołów śmierci 1-7, poza tymi bratnimi mogiłami i grobami 2 generałów, oczywiście w zmienionej formie w porównaniu z rokiem 1943. Z całą pewnością nie ma innych dołów śmierci. W niewielkim stopniu rozpoznawaliśmy strefę poza tym polskim planowanym wówczas cmentarzem wojennym. Między innymi zdając sobie sprawę, że ten dół śmierci numer 8 jest pusty. No ale nie rozpoznaliśmy, prawda, całości tej strefy okalającej istniejący ten cmentarz na powierzchni wówczas, czy już wybudowany w roku 2000. No, szczególnie penetrowaliśmy bliskie okolice tego dołu śmierci numer 8. W promieniu nawet i 100 metrów, ale w sposób już nie tak systematyczny, jak obręb tego planowanego polskiego cmentarza wojennego. Także po pierwsze, w samym Kalesie Katyńskim naprawdę są tysiące innych dołów śmierci. Po drugie, myślę, że rzeczą cenną byłoby uzyskać informacje o wynikach pracy Rosjan w 1995 roku, a może kontynuowali oni pracę również później. Być może w tym kręgu należy szukać informacji, próby odpowiedzi na pytanie, co się stało ze szczątkami naszych rodaków z tego dołu śmierci numer 8. Czy przypadkiem nie ma tam innego jeszcze dołu?
Była taka relacja. Rzeczywiście autorem tej relacji był Jerzy Wodzinowski. On był pracownikiem Komisji Technicznej Polskiego Czerwonego Krzyża, która współpracowała razem z Niemcami podczas ekshumacji w Lesie Katyńskim w 1943 roku. Jerzy Wodzinowski w swojej korespondencji napomknął, że istniał dół numer 9, że on także został odkryty. Było jakieś prawdopodobieństwo, że taki dół rzeczywiście istnieje, ponieważ jak wiadomo, tam do ogólnej liczby wszystkich jeńców z Kozielska, którzy mogli być zamordowani w Lesie Katyńskim, brakowało około 200 oficerów i spodziewano się, że ci brakujący ludzie znajdują się właśnie w tym dole numer 8, którego pojemność szacowano na od 100 do 200 zwłok polskich oficerów. Nie sprawdzono tego wówczas dokładnie, wiadomo, że ekshumacja została przerwana. Jeżeli by istotnie w tym dole numer 8 tych zwłok było 100, no to wiadomo, że ta druga setka musiała się znajdować w jakimś innym dole. Czyli w tym przypadku, w tym hipotetycznym dole numer 9. No, wątpliwości w tej kwestii rozwiał profesor Jacek Trznadel, który w swojej książce Powrót rozstrzelanej armii ujął to w następujący sposób, że gdyby istotnie Niemcy wówczas wpadli na trop jakiegoś dodatkowego dołu, to z pewnością rozpropagowaliby tą całą historię z tego względu, że im tam brakowało do oficjalnego komunikatu wielu ludzi.
Ukazała się publikacja poświęcona tym naszym pracom w 1995 roku i znajduje się tutaj też niewielki przypis mówiący o tym, że około roku 2000 pan profesor Marian Głosek, który był szefem tej ekspedycji katyńskiej i w 1994 roku, i w 1995, że otrzymał informację o odkryciu przez Rosjan w strefie lasu katyńskiego jakiegoś dołu śmierci kryjącego szczątki naszych rodaków. Ja tutaj powinienem może wspomnieć, że właśnie tym pewnym aspektem naszych badań i prac w 1995 roku było rozpoznanie strefy planowanego wówczas cmentarza wojennego polskiego, który miał powstać. Właśnie zamiarem naszym było przełożenie szczątków ludzkich, które myśleliśmy, że zidentyfikujemy, wyciągniemy z tego dołu śmierci numer 8 w rejon tego planowanego cmentarza polskiego wojennego. I kiedy my po 3 miesiącach opuszczaliśmy strefę lasu katyńskiego, w rozpoznanie tej części Kozich Gór weszli Rosjanie ze swoją ekipą, prawda? Wyników prac tych Rosjan my nie znamy. Natomiast my, wyjeżdżając, zostawiliśmy w sporej części duplikaty dokumentacji, planów, rozmaitych informacji związanych z tym, co odkryto, gdzie prowadzono pracę, jakimi technikami itd., itd., itd. Także istnieje na pewno problem dołu śmierci numer 8. Tych szczątków, jeśli mowa byłaby o Katyniu, szczątków naszych rodaków, którzy zostali właśnie zamordowani, ich szczątki gdzieś zostały złożone, być może wyekshumowane w 1944 roku przez Rosjan, gdzieś przełożone. Być może ta informacja profesora Głoska, o której wspominałem, z roku 2000, dotyczy właśnie tego zdarzenia.
Władysław Roman Wawrzonek w swojej książce Zbrodnia katyńska i jej białe plamy, powołując się na prasę rosyjską, nie wskazał konkretnie tytułu, ale powołał się na prasę rosyjską, twierdził, że w 1999 roku właśnie na terenie Lasu Katyńskiego odnaleziono kolejny dół, w którym znajdowały się polskie mundury wojskowe, jakiś ekwipunek. O zwłokach nie wspominał, no ale możemy się domyślać, że również mogły tam być. Tego nie stwierdzono wprost, ale jest taka możliwość. Oznaczono to miejsce, chociaż dół zasypano, no ale nikt wówczas tego tropu nie podjął. No i sprawą się później nikt nie zainteresował. Ale byłoby to bardzo prawdopodobne, gdyby odnaleziono jeszcze jeden dół ze zwłokami polskich oficerów, ponieważ masowe wywózki polskich jeńców z Kozielska miały miejsce jeszcze przed wydaniem tej zbrodniczej decyzji z 5 marca 1940 roku. Już wcześniej obowiązywał rozkaz Mierkułowa, zastępcy Berii. On go wydał 22 lutego. I na mocy tego rozkazu ze społeczności obozowej zarówno w Kozielsku, jak i w Starobielsku i Ostaszkowie mieli być wyłączani ludzie szczególnie niebezpieczni dla Związku Sowieckiego i mieli być kierowani do obwodowych zarządów NKWD. No, można się domyślać, w jakim celu, że ich przeznaczeniem była śmierć z rąk NKWD. I tak właśnie 3 marca 1940 roku, czyli na dwa dni przed wydaniem tej decyzji z 5 marca, gdzie postanowiono wszystkich rozstrzelać bez stawiania im zarzutów sądowych. Dwa dni wcześniej właśnie z obozu w Kozielsku wywieziono grupę 115 jeńców. Było tam 60 wojskowych i 55 cywilów. Oni zostali przewiezieni do Smoleńska. Tam się wszelki trop po nich urywa. Jest bardzo prawdopodobne, że zostali oni zamordowani. Właściwie nikt z tej grupy żywy nie opuścił Związku Sowieckiego, ani z armią generała Andersa, ani w żaden inny sposób. I teraz pozostaje kwestia, gdzie zostały ukryte ich zwłoki. Jest bardzo możliwe, że te zwłoki po ich zamordowaniu, na przykład we więzieniu w Smoleńsku, zostały przewiezione do Lasu Katyńskiego i tam gdzieś zakopane w jakimś odrębnym dole, o którego istnieniu my nie wiemy do tej pory, lub też ewentualnie zostały ukryte gdzieś w Smoleńsku. Były zeznania świadków, które zbierał major KGB Oleg Zakirow, człowiek bardzo zasłużony do wyjaśnienia sprawy katyńskiej. W 90 roku dotarł on do kilku świadków. Między innymi jednym z takich świadków był archiwista NKWD ze Smoleńska Iwan Nozdriew, który opowiedział mu o tym, że wielu ludzi zostało rozstrzelanych właśnie w podziemiach tego więzienia w Smoleńsku przy ulicy Dzierżyńskiego, że tamtych ludzi zabijano. Podobnie zeznawał Piotr Klimow. On był nadzorcą więziennym NKWD w tamtym okresie. Opowiadali oni Zakirowowi o tym, gdzie ci ludzie ewentualnie mogli zostać pochowani. Wskazano wówczas dwa miejsca. Jedno miejsce to był cmentarz Tichwińsko-Jekładbiszcze, który się znajduje w północnej części miasta na prawym brzegu Dniepru, a drugie takie miejsce w południowej części miasta w pobliżu uczelni medycznej, gdzie aktualnie znajduje się pomnik ofiar nazizmu. I w tym miejscu, jak twierdził Piotr Klimow, studenci tej uczelni medycznej wykopywali zwłoki, żeby mieć materiał do swoich doświadczeń. Także możemy podejrzewać, że ofiary wywiezione z obozu w Kozielsku 3 marca, jak również ofiary wywiezione z nieco mniejszej grupy 8 marca, tam było kilkanaście osób, zostały zamordowane i ich zwłoki ukryto albo w Lesie Katyńskim, albo ewentualnie w tych dwóch miejscach wskazanych przez świadków w roku 1990.
Katyń przez dziesiątki lat pozostawał symbolem tragedii ludzkiej, skrywanej w cieniu kłamstwa i manipulacji, ale i tajemniczym świadectwem prawdy o totalitaryzmie i pamięci o twarzach ludzi mordowanych nocą w piwnicach i lasach. Do tej pory, po 70 latach, nie są znane miejsca pochówku wielu z zaginionych i zamordowanych w 1940 roku.